Dobry wieczór Państwu. Monika Hemperek przed mikrofonem oraz doktor Małgorzata Mazurek, psycholog, terapeutka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Poruszony sytuacją na Ukrainie, porozmawiamy o tym, jak wojna wpływa na człowieka, jak wojna wpływa na Ukraińców, na nas, na najbliższych sąsiadów. Doktor Małgorzata Mazurek oparła swój doktorat na sytuacji wojennej w Ukrainie. Co cię zainspirowało do napisania takiego doktoratu po 2014 roku?
Ta sytuacja i ten temat wydawał mi się bliski. Tak po prostu. Po ludzku. Sama osobiście pochodzę z terenów wschodnich, tutaj ze wschodniej Polski, więc naturalnie wydawało mi się, że ta sytuacja jest mi bliska, bo jest bliska dla moich sąsiadów. Druga sprawa też taka, że studiowałam z osobą z Ukrainy, z którą się zaprzyjaźniłam. Obecnie to jest moja taka bliska przyjaciółka. I poznałam wiele osób z Ukrainy i w momencie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie w 2014 roku, temat nie tylko stał mi się bliski tak po sąsiedzku, tak bliski z powodu tego, że znam wielu ludzi w tym momencie, którzy przebywają na Ukrainie, ale także naukowo. Naukowo dlatego, że zajęłam się historią zwykłych ludzi. Do tej pory nauka zajmowała się głównie, bo nie tylko, ale głównie badaniem żołnierzy, badaniem kombatantów, osób, które ocalały. Natomiast mnie interesowali zwykli obywatele, którzy uciekają, zwykli, powiedzielibyśmy, cywile.
Jak wyglądały te badania?
Badania odbywały się na terenie Ukrainy, były przeprowadzone na terenie Ukrainy i obejmowały osoby, które wówczas uciekały z terenów obwodu ługańskiego i donieckiego, czyli tam, gdzie wtedy toczyły się walki. I w 2014 roku ja jeszcze nie rozpoczynałam prac ani badań, dlatego że wtedy te walki się rozpoczęły, wtedy ludzie zaczęli dopiero migrować. Natomiast moje badania odbyły się we Lwowie, w miejscu, do którego już uciekli ci ludzie, czyli już byli bezpieczni. Tam dopiero rozpoczęłam te badania.
Jak one wyglądały? Powiedz mi, jak wyglądały twoje odczucia wtedy?
Wtedy oczywiście, że byliśmy, mówię w liczbie mnogiej, bo wiele osób z Ukrainy pomagało mi te badania przeprowadzić, dlatego że liczba osób, które przebadałam, była znacząca i podejście do tych osób też musiało być specyficzne. Były to badania oczywiście, że jakby kwestionariuszowe, natomiast bardzo ważne było to, że to bardzo była delikatna materia. Nie tylko ludzie, którzy właśnie przeszli traumatyczne wydarzenia w swoim życiu, musieli swoje domy opuścić i swoich bliskich często i stracili wtedy dobytek, ale także materia, pytania ich o lęk, o nadzieję, o takie bardzo trudne tematy, tak w ogóle dla nas ludzi, a co mówiąc dla ludzi po takich przejściach. Więc to były takie bardzo subtelne, wymagające dużej subtelności i taktu badania.
Dużo czasu tam spędziłaś z nimi? Czy to była praca też online?
Nie. To była praca na miejscu, to nie była praca online. Jeszcze w tamtych czasach online nie był tak popularną formą kontaktowania się z ludźmi. To była praca na miejscu, taka bezpośrednia, indywidualna. Pomagało mi tam na miejscu jedno ze stowarzyszeń. Grupa też moich badanych akurat była specyficzna, bo ja badałam osoby, które w jakiś sposób deklarowały swoją religijność, bo też taka grupa mnie interesowała, czyli interesowała mnie grupa osób, która w jakimś aspekcie korzystała z religijności jako zasobów radzenia sobie ze stresem. Także pod tym kątem.
Wnioski wypływające z twojej pracy doktorskiej mogą się przydać teraz w obecnej sytuacji. Podzielisz się efektami swojej pracy?
Jeśli chodzi o takie efekty naukowe, to ich składowych tych efektów jest bardzo, bardzo dużo, ale też różnorodność, myślę, że to, co wynika z badań, to jest różnorodność metod radzenia sobie tych osób. Ja akurat najbardziej celowałam w osoby, które, tak jak wspomniałam, były jakoś związane i miały jakąś taką religijność w sobie. Czyli jakiś kontakt pojmowany przed siebie Bogiem. I tutaj one też mogły korzystać, miały ten zasób, ale to nie był ich jedyny oczywiście zasób radzenia sobie w sytuacji wojny, ale miały taki zasób. Więc to mnie też interesowało i okazywało się, że to dla wielu ludzi w sytuacjach w sytuacji doświadczenia wojny, czyli czegoś totalnie niekontrolowalnego, totalnie na co nie mają wpływu, nieprzewidywalnego w przebiegu, to zwrócenie się w stronę takiej rzeczywistości transcendentnej, Boga, czy jakkolwiek pojmowanej siły wyższej przez tych ludzi było bardzo, bardzo dla nich wspierające. Więc to są też wspierające, bo jednoczące. Nie tylko wspierające ze względu na taką religijność, ale ze względu na to, jak się zachowywali, że oni dawali sobie wsparcie nawzajem, grupowe wsparcie. I wtedy troszeczkę to inaczej wyglądało. To, co my dzisiaj obserwujemy, to obserwujemy też ogromne zaangażowanie Polaków. Natomiast wtedy to, co ja obserwowałam na Ukrainie, to ich wspieranie nie było tak wielkiego odzewu ze strony innych krajów. Ze strony Polski też aż tak wielkiego odzewu. Natomiast oni sami sobie dawali też duże wsparcie, grupując się czy to w grupy religijne, czy to w grupy wsparciowe, w stowarzyszenia. Ten ruch wewnętrzny był ich bardzo duży, no ale też okoliczności były inne, bo była zaatakowana tylko część Ukrainy.
Ty jako psycholog masz sposoby radzenia sobie w takich trudnych, traumatycznych sytuacjach. Byłaś tam, widziałaś tych ludzi. Z jednej strony pracowałaś jako psycholog, jako naukowiec, ale to też praca reporterska, bo przecież ci ludzie opowiadali na gorąco te wydarzenia, które przeżywali bardzo mocno.
Ja myślę, że to, co doświadczyłam wtedy tam, doświadczy też wielu Polaków teraz, tych, którzy będą mieli kontakt i mają już kontakt z uchodźcami z Ukrainy, uciekającymi przed wojną. I tutaj jest bardzo ważne, dlatego że o ile psycholodzy tak mają taką wiedzę, są przygotowywani, wiele szkoleń za sobą, o tyle zwykli ludzie, zwykli w sensie bez wykształcenia psychologicznego, o to mi chodziło, którzy przyjmują osoby na przykład do domu, będą zmagali się też z ich emocjami. To też jest bardzo ważne, bo moje przygotowanie i moje podejście było inne, niżeli będzie teraz podejście w kontakcie, gdzie te osoby zmieniają kraj, tak? Gdzie uciekają, gdzie to dzieje się w innych okolicznościach zupełnie i gdzie będą przebywać w domach, w ośrodkach, w jakichś miejscach zorganizowanych z osobami obcymi dla siebie, w obcym dla siebie miejscu i sytuacji kompletnej niepewności. Co dalej?
Z czym zatem możemy się spotkać i jak wyrobić sobie tę zdolność radzenia sobie w tak trudnej sytuacji, żeby nie poranić ich i siebie?
Mhm. No myślę, że tutaj taka dla nas przyda nam się ostrożność. Ostrożność w kategoriach takich, żeby naprawdę też ostrożność w kategoriach delikatności w podejściu do tych ludzi, ale też obserwacji tych ludzi tak po prostu. W takim potraktowaniu i patrzeniu na to, czego potrzebują. I w zrozumieniu, że oni mogą się dziwnie zachowywać, w sensie tak kolokwialnie mówiąc dziwnie, dlatego że będąc w szoku, będąc w tej fazie pierwszej, gdzie oni uciekają, są w ogromnych emocjach. No większość tych osób przecież to są kobiety z dziećmi, tak? Więc te emocje, ta potrzeba zabezpieczenia siebie i dzieci jest przeogromna, więc mogą zachowywać się chaotycznie, mogą nawet bełkotać, mogą, jeśli kogoś weźmiemy do domu, ten ktoś może mieć po prostu jakieś koszmary nocne. Tego wszystkiego możemy się spodziewać, że może być bardzo emocjonalnie, bardzo.
Wtedy, kiedy obserwowałaś tych Ukraińców uciekających jednak do obszaru Ukrainy, oni przebywali wśród swoich rodaków. Być może było im trochę łatwiej niż teraz. Z jakimi sytuacjami wtedy ty się spotkałaś? Bo mówisz teraz, że oni mogą się dziwnie zachowywać, że powinniśmy być ostrożni. Z jakimi sytuacjami wówczas się spotkałaś?
Myślę, że to miało, że taka różnica między tymi osobami, które teraz spotykam, między tymi, które wtedy badałam, jakoś tak, no ciężko mówić o spokoju w czasach wojny, bo tu i tu były działania wojenne, tak? ale wydaje mi się, że przebywanie we własnym kraju, w którym mogę uciec z jednej części kraju do drugiej części i druga część jest bezpieczna, jestem wśród swoich, jest inną sytuacją niż kiedy uciekam, nie wiem dokąd, nie wiem gdzie będę mieszkać. I nawet bariera językowa, mimo że my jesteśmy bardzo blisko, tak, potrafimy tak mniej więcej się porozumieć. Natomiast to jest jednak bariera językowa i odnalezienie się w obcym kraju jest większym wyzwaniem. Myślę, że brakuje mi słowa, nie chcę powiedzieć, że tam było spokojniej wtedy, bo nie było spokojnie, ale było jakoś tak w większym opanowaniu, a tak bym powiedziała, w większym opanowaniu sytuacji.
Wówczas cały kraj nie został zaatakowany.
Tak, to była część, ale to było też pierwsze zderzenie tych ludzi z atakiem. Więc tutaj ich podejście było inne, ich mentalność, ich poziom zagrożenia też był inny. Łatwiej mówić też o nas Polakach, gdzie nasz poziom zagrożenia, patrzenia na tą sytuację sąsiedzką był zupełnie inny. Moment, kiedy ja pisałam doktorat i badałam, spotkałam się z tymi ludźmi, to też jest istotne, bo ja nie spotkałam się z nimi w ostrej fazie, czyli nie w takiej fazie, w jakiej my spotykamy dzisiaj uchodźców. Nie w fazie szoku, bo moje badania opierały się o ich radzenie sobie. A w tym momencie ci ludzie są w etapie przetrwania, tak bym to nazwała. To nie jest moment radzenia sobie. Oni próbują przetrwać najtrudniejsze emocje. Tam wtedy spotkałam ich w innej fazie, kiedy oni fazę szoku przeszli, oni uciekli, oni już się zaklimatyzowali chwilę we Lwowie, bo to było moje miejsce docelowe. I jako tako poczuli się bezpiecznie i wtedy zaczęli sobie radzić. Wtedy system radzenia im się uruchomił, nie system przetrwania. I to jest taka duża różnica. Natomiast podejście Polaków było też inne. Poczucie zagrożenia Polaków było inne. Gdy pisałam doktorat, gdy kończyłam i broniłam doktorat, mimo że wojna w Donbasie trwała cały czas, tam cały czas ginęli ludzie. Tam cały czas młodzi chłopcy wracali pokiereszowani psychicznie i fizycznie bardzo z tych działań wojennych. Natomiast w Polsce w informacjach nic nie było już na ten temat. W momencie, kiedy w 2019 już podeszłam do obrony, bo te badania trwały, ja pisałam to potem pracę, w 2019 roku się broniłam i ja w wiadomościach nie miałam żadnej wzmianki na ten temat. Co się dzieje na Ukrainie? Miałam informacje, bo miałam tam przyjaciół. Natomiast nie z polskich mediów.
Więc jesteś zaangażowana nie tylko w to, co działo się wtedy, ale też teraz. Nasza rozmowa nie odbywa się na jakimś poziomie abstrakcji, bo też pomagasz uchodźcom w sposób bardzo bezpośredni. Jak oni reagują teraz?
Dostaję też informacje od osób, które przyjęły, bo to jest chyba najbliższy kontakt, tak, które przyjęły do domu, do swoich domów, do swoich mieszkań uchodźców. Inaczej jest, kiedy my widzimy kogoś na stacji PKP, pomagamy mu, przekazujemy różne dary. To jest inny rodzaj kontaktu z tymi ludźmi. Inny, kiedy bierzemy, podejmujemy się takiego kontaktu prawie 24 na dobę. Tam się stykamy naprawdę z ich emocjami. Oni mogą płakać całe noce. I to jest jakby jeden z elementów ich radzenia, ich szoku, ich wylewania, ulewania swoich emocji. I to może być dla nas trudne. Więc też tak pośrednio apeluję o taką odpowiedzialność też w tym, żebyśmy się decydowali też i mierzyli swoje siły nad zamiary, I szukali różnych dróg pomocy tym ludziom, takich, które też pasują do nas, że tak powiem w skrócie. Że jeżeli czujemy się na siłach, żeby taką osobą się zaopiekować, to uzbrójmy się w wielką cierpliwość, w taką ostrożność, delikatność, ale też w konkretność. Bo ci ludzie oprócz tego rzeczywiście potrzebują naszej empatii i zrozumienia po tych wszystkich przejściach i emocjach, które w nich są, potrzebują też konkretnych zasad. Tak po prostu przychodzą do naszego domu, i potrzebują wiedzieć, jakie są zasady w naszym domu, żeby bo im to ułatwi funkcjonowanie w tym świecie, który właśnie pozbawiony jest zasad, w tym niepewnym świecie. Takich naszych domowych, tak? Takich zwykłych, że no nie wiem, że śniadanie będziemy jedli o tej porze, że kolację o tej porze, że tutaj jest to, tutaj są ręczniki, a tutaj jest wasz pokój, a tutaj nie wiem, o 22 wszyscy kładziemy się spać. No to takie podstawowe wydają się, ale to są takie organizacyjne, ale bardzo potrzebne też, żeby oni mogli poczuć się bezpieczniej, pewniej. I tak, żeby mogli się zaadaptować. Druga część, jak możemy jeszcze pomagać, jeśli już zdecydowaliśmy się na wzięcie kogoś do siebie, do mieszkania, do domu, to też nie bać się dawać tym ludziom zadań. Wyobraźmy sobie kogoś, kto cały czas myślałby o tym, co u niego w kraju, tak? Że to jest bardzo obciążające. Natomiast moment, kiedy my damy mu jakieś zadanie, jakieś drobne, takie, żeby mógł na przykład razem z nami zrobić posiłek dla wszystkich, tak? Brać w czymś udział, w czymś domowym, nie przeciążającym, ale takim trochę adaptacyjnym, takim codziennym po prostu, to odciąża, ułatwia trochę wentylację i adaptację do tej rodziny, w której się jest, bo przecież to są obcy ludzie często.
Obcy ze swoimi problemami dodatkowymi, z chorobami. Przecież cały czas i ja rozmawiam z ludźmi, którzy poszukują mieszkań, więc uczestniczymy w łączeniu tych osób, które dysponują mieszkaniami, które poszukują mieszkań i to są osoby i z poważnymi chorobami, i z różnymi dysfunkcjami, osoby, którym trzeba poświęcić więcej uwagi, więcej pomocy i czasu. A zatem my jesteśmy postawieni w zupełnie nowej sytuacji, której się nie spodziewaliśmy w XXI wieku, że historia tak potrafi się powtórzyć. Ale pamiętajmy, od 2014 roku mamy do czynienia z tą sytuacją, tylko nie na taką skalę. Jeżeli chodzi o tych ludzi, z którymi ty rozmawiałaś, którzy już odnaleźli miejsce bezpieczne, jak wspominali o radzeniu sobie? Bo może to być taka konstruktywna wiedza dla osób, które w tym momencie na gorąco pomagają. Jak oni wspominali ten czas najgorszy, kiedy uciekali, kiedy musieli zostawić swoje dobytki, kiedy musieli po prostu ratować swoje życie i życie najbliższych.
Czasami wspominają i mają taki potok słów, którego my nie do końca rozumiemy, jeśli nie znamy języka lub dialektów, bo to też nie tylko czysty język tam wchodzi w grę. Czyli mają taką potrzebę wylania z siebie i będą mówić, mimo że większości z tego i tak nie będziemy rozumieć, bardziej będziemy odbierać ich emocje, patrząc na nich i słuchając ich. Ale część ludzi będzie miała totalnie odwrotnie, nie będzie chciała rozmawiać o tym, nie będzie gotowa na to o tym mówić, nie będzie chciała i nie ma potrzeby wyciągania z nich. Czyli bardziej podążajmy za nimi. Jeśli chcą mówić, to słuchajmy, nawet jak nie rozumiemy, bo to chodzi o bycie z człowiekiem, niekoniecznie o intelektualne obrabianie tego, co ktoś mówi. Ale jeśli ktoś nie chce mówić, sam nie mówi, widzimy, że to mu nie służy, to też nie ciągnijmy. Podążajmy za tym człowiekiem, za jego potrzebami. Może być też falami, wszystko może być. To jest tak nieprzewidywalne, tak może być fala wylewu i potrzeby mówienia, może być totalne odcięcie, a możemy się spotkać z tym, że ludzie na przykład będą zaprzeczać tej sytuacji, że będą się zachowywać, jakby wojny nie było. I to też może nas zaskoczyć, natomiast jest to mechanizm, który może się u nich pojawić jako system zabezpieczania, jako mechanizm obronny, zaprzeczanie tej sytuacji, wypieranie tej sytuacji. I możemy zobaczyć ludzi, którzy nie zachowują się, jakby uciekli z zaatakowanego kraju. Może nas to zaskoczyć, ale jest to możliwe.
Magazyny empatii są w tym momencie potrzebne, żeby to wszystko zrozumieć.
Nastawienia się na wszystko.
Poza anteną rozmawiałyśmy o takich sytuacjach typu, czego pani potrzebuje i oczekujemy, że usłyszymy koca, a tu fryzjera, tak? Więc o takich sytuacjach mówimy.
Tak, takich, które z naszego poziomu mogą być absurdalne. I teraz my musimy, tak jak rozmawiałam z przyjaciółką moją, która została na Ukrainie i absolutnie nie zamierza wyjeżdżać, ona mówiła, tak jakby prosiła mnie o też, co by chciała powiedzieć, jeśli mam okazję powiedzieć coś na większą skalę. I ona mówiła o tym, żebyśmy byli też ostrożni, tak po prostu. Żebyśmy nie zostali i nasze dobre serca nie zostały wykorzystane, bo wśród tych ludzi są cały przekrój ludzi. Tak jak wśród Polaków i w każdym narodzie. Cały przekrój ludzi, więc będą ludzie, którzy będą bardzo wrażliwi, będą potrzebowali naszej wielkiej delikatności i ogromnego wsparcia, nawet wręcz wzięcia za rękę i posadzenia i przykrycia tym kocem, a będą ludzie, którzy będą wykorzystywali tę sytuację. Im potrzebujemy być ostrożni, rozsądni też w tej pomocy i też powiedziałabym już swoimi słowami mierzyć siły na zamiary, bo szykujemy się na maraton, nie na sprint i to wielu psychologów powtarza, że to ma być maraton pomocowy. My też musimy dbać o siebie, żebyśmy mogli brać udział w tym maratonie pomocowym. Jeśli nie czujemy się na siłach, jeśli się zmęczyliśmy, to odpocznijmy. Natomiast nic na siłę. Nic na siłę, bierzmy udział w tym, na co nas stać i w czym czujemy, że chcielibyśmy brać udział. I bądźmy ostrożni, nie zrażajmy się. To, co chcę też jakby przekazać, nie zrażajmy się. Ci ludzie mogą się różnie zachowywać, ale nie zrażajmy się tym, że jeśli kogoś spotkamy, kto się źle zachowa, to upomnijmy go. Upomnijmy go, bo to też jest wprowadzanie pewnych zasad, ładu i naszego bezpieczeństwa w tej trudnej dla wszystkich sytuacji.
Doktor Małgorzata Mazurek, psycholog, terapeutka, do rozmowy o obecnej sytuacji wrócimy tuż po przerwie muzycznej.